zasłużony dla społeczności lokalnej, regionu i kraju. Status: ocalić przed niepamięcią.
Uwaga, człowiek.
Na miły Bóg, cóż to za fetor?
A zbliżamy się do wątoku, szanowny panie. A jakby zawiał wiatr od południa, lepiej zatykać nos, bo to są zapachy młynówki. Cały tarnowski gościniec pełen jest śmieci, odpadków, nawozu końskiego. A w dzień, na wprost pod cienia ku zachodowi, gwarnie przyjemny i smród nieznośny szanownemu panu pokażą, że w żydowską wkracza ulicę. Ech, to całe niechlujstwo najwyższe, te niepoliczone role brudnych, obtarganych we własnych smrodach przewalających się Żydów, te zaraźliwe wyziewy, co na miasto całe się rozlewają, to wszystko trudne do opisania.
To nie Żydzi, to brak higieny i stosowania zasad sanitarnych. Znaczy lekarstw i lekarzy niedostatek. Jak w całej Galicji, lekarzy kilku, garść chirurgów, cyrulików. Nauki lekarskie tu nie docierają. I powiem panu, że nie tylko w Tarnowie, ale w całej Galicji wielu przybywających medyków to istna armia szarlatanów. Lekarze niepoznawanych chorób leczeniem najwięcej ludzi zabijają, a doświadczenie pokazuje, że w wielkiej liczbie chorych tylu do zdrowia przychodzi z tych, którzy samej naturze zostawieni, ile z tych, których najdoskonalsi lekarze doglądają. Wam trzeba gnój i plugastwo usuwać, nieczystości wywozić, bydło i psy bezpańskie przegonić, jak i brudnych nędzarzy z ulic, co choroby roznoszą, wychodki głębokie na 6 stóp kopać, fizyka miejskiego ustanowić, znachorów przepędzić, akuszerki wyszkolić, inaczej co rusz epidemie nawiedzać was będą.
Szanowny pan ma rację, ale rząd austriacki tyle zarządzeń, nowych praw wprowadza, że i lud, i urząd opieszale się do nich stosują. A szlachta nawet raczej większe czyni przeszkody, niżli przychodzi z pomocą. Najlepsze reformy sanitarne rządu, mimo całej swej zbawienności, nie cieszą się sympatią i uznaniem narodu. Każden zamyka oczy i uszy, nie dopuszczając myśli, że to dla jego dobra. Dla nich rozporządzenia sanitarne to jeszcze jedno udręczenie na podobieństwo germanizacji. Ech...
Stan sanitarny Tarnowa pod koniec XVIII wieku był iście opłakany, a i utworzony po rozbiorach cyrku, najbiedniejszym był obwodem w całej Galicji. Co i róż miasto nękały epidemie. Rok 1830 przyniósł nie tylko srogą zimę, głód, ale i epidemię cholery. Rok 1832 – tyfus. W roku 1836 ponownie wybuchła cholera, która jeszcze kilkakrotnie Tarnów nawiedziła. Władza austriacka rozporządzeniami starała się podnieść zdrowotność ludności. Między innymi utworzyła funkcję fizyka miejskiego, który kontrolował przestrzeganie przepisów sanitarnych, sprawował nadzór nad lekarzami, chirurgami. Spoczywały na nim również obowiązki weterynaryjne. Nade wszystko jednak miał zwalczać choroby zakaźne ludzi i zwierząt, przy użyciu wszelkich dostępnych środków administracyjnych i policyjnych. Fizyk był więc funkcjonariuszem Policji Krajowej. O skutkach przeprowadzonej przez austriacki rząd reorganizacji opieki zdrowotnej tak pisał Szumowski.
Zbawienność i skuteczność działalności sanitarnej rządu austriackiego jest dla sądu lekarskiego niewątpliwa. Wszystkie kroki, tępienie partactwa, szukanie źródeł mineralnych, poprawa stanu sanitarnego miasta itd., a nade wszystko walka z zarazami, miały znaczenie duże, podnosząc kulturę kraju i zmniejszając śmiertelność.
Tak więc, końcem roku 1840 Krajowy Wydział Medyczny we Lwowie podjął decyzję o powołaniu w Tarnowie CK Fizykatu. Stała się ona tym istotniejsza, że Tarnów, powiększony o ościenne wsi podworskie, zajmował już obszar 17 km² i zamieszkiwany był przez blisko 10 tysięcy ludzi. Choroby zakaźne ludzi i zwierząt oraz walka z nimi tak dalece absorbowała urzędników powiatowego fizykatu, iż miasto pozbawione było nadzoru w zakresie i higieny, i czystości, ale również i opieki medycznej. Ranga fizyka miejskiego była wysoka. Świadectwem tego jest zarówno zakres jego obowiązków, jak i liczba ubiegających się o to stanowisko kandydatów, ale również i uposażenie. Podczas gdy burmistrz otrzymywał z kasy miejskiej 800 zł, fizyk dostawał złotych 600. I tak, zgodnie z zarządzeniem, z dniem 1 lutego 1841 roku, pierwszym w Tarnowie fizykiem miejskim zostaje niezwykle uzdolniony lekarz. Jak się okaże, wybitny organizator i higienista, wysokiej klasy społecznik, dr Józef Cyryl Starkel.
Urodziłem się 10 marca 1807 roku w Gorlicach. Mój ojciec był nadwornym lekarzem rodziny Stadnickich. Matka pochodziła ze staroszlacheckiej czeskiej rodziny. Mając 17 lat uzyskałem stypendium akademickie i pojechałem na studia do Wiednia. Tam oprócz medycyny nauczyłem się władać językiem francuskim, angielskim i włoskim. Z domu wyniosłem znajomość języka czeskiego i jeszcze ze szkoły grekę i łacinę. Z konieczności opanowałem język niemiecki. Po Wiedniu naukę kontynuowałem w Padwie, gdzie w roku 1831 uzyskałem tytuł doktora medycyny i chirurgii oraz magistra położnictwa. Po powrocie do kraju przez 3 lata pracowałem jako lekarz powiatowy w Mościskach. Potem przyjąłem posadę lekarza nadwornego i dominikalnego u księcia Henryka Lubomirskiego w Przeworsku. Wreszcie po złożeniu egzaminu fizykackiego zostałem pierwszym lekarzem miejskim w Tarnowie. To był rok 1841. I od tego czasu prawie całe moje życie związane zostało z tym miastem. Pokochałem Tarnów.
Pierwszy pobyt w Tarnowie Józefa Cyryla Starkla trwał 5 lat. Dbając o stan sanitarny Tarnowa, Starkel dał się poznać jako człowiek prawy, szczery Polak i społecznik. Był między innymi aktywnym działaczem Bractwa Wszczemięźliwości oraz Tarnowskiego Towarzystwa Strzeleckiego. Przyjaźnił się z wieloma właścicielami ościennych dworów. Czas jego urzędowania przerywają jednak wydarzenia 1846 roku, zwane dziś rabacją, rzezią galicyjską.
Pan mnie wzywał, panie starosto?
To, co opowiem, macie wykonać bezzwłocznie i po cichu. Dotarły do nas wieści, że szlachetkowie polscy znów bunt szykują. Trzeba nam, by na zawsze zapanował rozbrat między dworem a chłopami. Co tym łatwiej nam uczynić, że głód w Galicji niebezpieczne budzi na wsiach niepokoje? Ma być 3 dni zaburzeń. Wezwiecie swoich zaufanych ludzi. Rozpuścicie wszędy wieści, że całe to powstanie, jaśnie panów, przeciw chłopom jest wymierzone. Niechaj ruszą na dwory. Co wezmą, to ich. Niech powtarzają między sobą, że do nich należeć będą grunta. A ja od 2 do 25 zł za głowę zabitego szlachcica buntownika płacił będę.
Ale panie starosto, to pachnie strykiem.
Nie byłoby dla mnie dość wysokiej szubienicy, gdybym nie działał z wyższego polecenia. Pomnijcie słowa sekretarza arcyksięcia Ferdynanda. Rząd nie powinien się wzdrygać nawet przed krwawymi zajściami, jeśli chodzi o utrzymanie pokoju. A teraz już idźcie.
Rozkaz.
Zbrojne gromady chłopów rabowały, niszczyły i mordowały. Wystarczyło kilka dni drugiej połowy lutego 1846 roku, by wymordowano, według różnych źródeł, od 1200 do 3000 osób, przede wszystkim ziemian, urzędników, księży. Wystarczyło kilka dni, by zniszczeniu uległo ponad 500 dworów. Do Tarnowa ciągnęły wozy tak z rannymi, jak i z trupami. Tych, których nie dobito na tarnowskim rynku lub w bramie cyrkułu, umieszczano w tymczasowym lazarecie przy ulicy Katedralnej. Doktor Starkel wraz z innymi lekarzami opatruje rannych i otwarcie potępia wrogą wobec Polaków postawę starosty tarnowskiego. Nie jest to na rękę staroście Brainlowi. I choć starosta zostaje wkrótce przez kancelarię cesarską odwołany z Tarnowa, również doktor Starkel końcem 1846 roku zmuszony jest opuścić miasto. Jako lekarz sanitarny zostaje oddelegowany do Rzeszowa, do tamtejszego Urzędu Zdrowia. Banicja doktora trwa 8 lat. Mimo to doktor Starkel cały czas figuruje w składzie Rady Magistratu jako CK fizyk miejski. Końcem 854 roku powraca na powrót do Tarnowa. Starkel jest Polakiem. Manifestuje swą polskość. Jako członek, korespondent Towarzystwa Rolniczego Krakowskiego poddaje krytyce politykę rządu moralnie i materialnie wyniszczającą naród polski. Protestuje również przeciwko nędzy galicyjskiego chłopa. Kiedy wybucha powstanie styczniowe w 863 roku, Starkel organizuje medyczną i finansową pomoc rannym powstańcom. W powstaniu bierze udział jego syn, 18-letni Emanuel. Gdy 18 marca 863 roku po bitwie pod Grochowiskami i uwięzieniu w Tarnowie generała Mariana Langiewicza wycofujące się ku granicy oddziały toczą potyczkę między Igołomią a Koszycami, w tarnowskim szpitalu zaczyna brakować dla rannych miejsc.
To jest sytuacja nie do przyjęcia. Jak mamy ratować ludzi, kiedy nie mam ich gdzie położyć? Hej tam! Przywołać mi dorożkę! Wasza książęca mość, nie turbowałbym głowy łaskawego pana, gdybym nie wiedział, że waszej książęcej mości bliskie sercu są losy ojczyzny. O czym zaświadcza udział pana w powstaniu 1830 roku, jak i losy brata waszego Romana, zesłanego na Sybir. Bywają jednak i takie okoliczności, w których nie krwi ofiara jest potrzebna. Nasz szpital pełen jest rannych i miejsca na ratowanie tych, którzy ojczyzny wolnej pragnęli już brak. Gdybyś, książę, zechciał jednym słowem choć część pałacu na Gumniskach na potrzebę tą nagłą odstąpić. Byłabyś to ludziom nadzieja, potomnym pamięć, a Bogu miła ofiara.
Lazaret w książęcym pałacu w Gumniskach nie był jedynym tymczasowym oddziałem. W domu Franciszka Aliasiewicza, przewodniczącego obwodowej ławy czerwonych w Tarnowie, organizuje tymczasowe laboratorium chirurgiczne. Udziela również pomocy medycznej uwięzionym powstańcom. Blisko 200 z nich, z braku miejsca w więzieniach, zamknięto w tarnowskiej wojskowej ujeżdżalni. Jako naczelny lekarz Tarnowa stara się podnieść stan sanitarny miasta i zdrowotność mieszkańców. W swojej pracy nie stosuje przymusu policyjno-sanitarnego, kładzie nacisk na nowocześnie pojętą oświatę zdrowotną. Pisze więc i wydaje prace naukowe. Wygłasza pogadanki popularno-naukowe. Wiedząc, że głównym warunkiem walki z chorobami zakaźnymi jest higiena osobista, upowszechnia swoją książkę o łaźni parowej, w krótkości zebrane uwagi dla tych, którzy takowej z korzyścią chcą używać. Notabene otrzymał za nią wysoką nagrodę i pismo cesarza z wyrazami najwyższego zadowolenia. Do łaźni sprowadza nowoczesny sprzęt przydatny w leczeniu chorób narządu oddechowego. Planuje reformę pomocy medycznej, rozmieszczenie lekarzy, aptek, weterynarzy i akuszerek na wsi. Wygłasza swoje referaty w krakowskim towarzystwie lekarskim, swoje tezy przedstawia na łamach przeglądu lekarskiego. Wydaje własnym sumptem książkę Głos kraju o potrzebie reformy publicznej służby zdrowia. Dużo czyta, dużo pisze, koresponduje z towarzystwami naukowymi i społecznymi w kraju i za granicą. Prowadzi badania naturalnych wód mineralnych, leczniczych, a będąc zwolennikiem stałego postępu w medycynie, apeluje, by wzorem wydawnictw niemieckich utworzyć w kraju pismo poświęcone najnowszym zdobyczom medycyny, tak teoretycznej, jak i praktycznej. Jego staraniem powstaje w Tarnowie koło lekarskie i Komisja Zdrowia. Również placówka dezynfekcyjna, tak niezbędna w walce z każdą epidemią. Mimo jego licznych starań w 1866 roku i 7 lat później Tarnów nawiedziła jednak epidemia.
Biegunka, wymioty, zapadnięcie oczu, wyłaszczenie rysów twarzy, odwodnienie, senność. O 12 w południe pacjent chodził jeszcze zdrowy, a o 7 wieczór już krzepły ręce i nogi. Ostygło ciało, w słup stanęły oczy, przekrzywiły się usta, wybiegł duch wszelki z pokurczonego cholerą ciała. Wobec zagrożenia dotarcia epidemii do naszego miasta zażądałem przymusowego szczepienia 20 tysięcy jego mieszkańców. Cholera dotarła w końcu do Tarnowa. Zaleciłem stosowanie środków łagodzących, jak łykanie lodu lub picie dużych ilości wody sodowej, czy rozcieranie kończyn dolnych lodem. Jednak uważam, że choroba została opanowana przede wszystkim środkami policyjno-lekarskimi.
Policyjno-lekarskie środki oznaczały przymus izolacji chorych i odkażanie mieszkań jałowcem, siarką i dziegciem. Oznaczały także zaostrzenie nadzoru nad transportem i pochówkiem zmarłych. Ostatecznie cholera pochłonęła w całym obwodzie tarnowskim 1700 ofiar. W samym zaś Tarnowie zmarło 275 osób. Starkel opisał przebieg tej epidemii w obszernym sprawozdaniu urzędowym o cholerze nagminnej w mieście obwodowym Tarnowie w jesieni 1866 roku. Obok ocen czysto medycznych dotyczących patologii i objawów chorobowych, w oparciu oczywiście o statystykę medyczną, opisał istotę epidemii, jej przebieg i trwanie. Sprawozdanie posiadało ogromną wartość naukową. Wkrótce potem otrzymał godność honorowego obywatela miasta Tarnowa. Godność ta została przyznana przez Radę Miejską z burmistrzem Józefem Pędrackim w dowód uszanowania ogólnego i słusznego uznania zasług tutejszemu miastu oddanych.
Jego zasługi były rozliczne i aż dziw bierze, w jaki sposób doktorowi Starklowi udało się tyle osiągnąć. Nie wiem, czy wiesz, ale dla przykładu w roku 1874 wydatki Tarnowa wynosiły około 150 tysięcy złotych, z czego na wojsko wydawano ponad 11 500, na utrzymanie porządku policja 36 500, na administrację prawie 17 tysięcy,
Na ubogich 1049 zł, a na zdrowie zaledwie 612.
Kawa dla panów? Coś jeszcze podać?
Trzeba ci wiedzieć, że pełniąc funkcję naczelnego lekarza, Starkel nadzorował porządkowanie ulic, placów miejskich i zagród. Z jego inicjatywy magistrat zarządził brukowanie ulicy Bernardyńskiej. Przyczynił się do rozbudowy i modernizacji szpitala na Pogwizdowie. Był również aktywnym działaczem społecznym, członkiem wielu towarzystw charytatywnych. Wiedziałeś, że z jego inicjatywy powstała w mieście ochronka dla sierot i dzieci bezdomnych? Starkel przyczynił się m.in. do otwarcia przy ulicy Krakowskiej ogródka Freblowskiego, czyli czegoś w rodzaju przedszkola, pierwszej w mieście szkoły żeńskiej i szkoły dla młodocianych więźniów. Wspomagał materialnie bursę świętego Kazimierza na Pogwizdowie, pozostając jej kuratorem. Był inicjatorem zakładania bibliotek lekarskich na terenie Galicji, organizował czytelnię dla rzemieślników, która stała się prekursorem lokalnego stowarzyszenia Tarnowska Gwiazda.
Zasługi Starkla można mnożyć chyba w nieskończoność. Z tego co wiem, Starkel założył też filię Towarzystwa Rolniczego Krakowskiego. Chciał podnieść kulturę rolną powiatu na wyższy poziom i dlatego przyczynił się do zorganizowania na plantach przy dworcu kolejowym pierwszej okręgowej wystawy rolniczo-przemysłowej, która była przeglądem najwyższych ówczesnych osiągnięć rolnictwa. Ciekawe, czy dziś znalazłby w Tarnowie takich społeczników.
A Starkel otworzył również odnowiony ogród strzelecki wiosną 1866 roku. Doktor Starkel do ostatnich miesięcy życia, pomimo podeszłego wieku i złego stanu zdrowia, pozostawał aktywny. Jeszcze w maju 1875 roku uroczyście uruchomił w Parku Miejskim fontannę. Aniela Piszowa w swojej książce 600-lecie Tarnowa pisała tak.
Fizyk miejski dr Józef Starkel, chcąc mieszkańcom Tarnowa umilić korzystanie z przechadzek i połączyć piękno z pożytecznym, ustawił w ogrodzie 1 maja 1875 roku aparat respiracyjny, którego używaniem sam kierował i postarał się o to, że blisko parku urządzono kumysarnię wyrabiającą znakomity kumys.
Tak, a kilka miesięcy później dr Józef Cyryl Starkel, twórca, prekursor nowoczesnego lecznictwa w naszym mieście, niezwykle uzdolniony lekarz, epidemiolog i energiczny organizator, społecznik, znana postać w krajowym świecie lekarskim, umiera, spędziwszy żywot na usługach ojczyzny i ludzkości, jak wyryto na tablicy nagrobnej na starym cmentarzu w Tarnowie. Doktor Starkel zmarł 15 września 1875 roku, przeżywszy 68 lat. Upał trochę zelżał. Zapraszam cię, Piotrze, na spacerek, na stary cmentarz. Spróbujmy poszukać jego grobu.
Kiedy tak spojrzę za grobu na mój Tarnów, uśmiecham się na wspomnienie sytuacji. 100 lat później, w połowie lat 90. XX wieku, władze miejskie i wojewódzkie powołały komisję, by nadać nazwę obu szpitalom, akurat powstałemu wojewódzkiemu i staremu szpitalowi, w którym byłem dyrektorem w połowie XIX wieku. Komisja składała się z kilkunastu osób, przede wszystkim z lekarzy, społeczników. Było dwóch historyków. Doktor medycyny Henryk Maniak, wyśmienity znawca historii medycyny Tarnowa, i Antoni Sypek, historyk i badacz dziejów Tarnowa. Oboje doszli do porozumienia i zarazili tym, jak gdyby resztę komisji, że szpitalowi wojewódzkiemu nadadzą moje imię. I kiedy już rzecz była prawie pewna, nastąpił nieoczekiwany zwrot. Ówczesny wojewoda, Wiesław Woda, odrzucił tą kandydaturę i argumentował to tym, że moje nazwisko nie podoba się społeczności Tarnowa. jest obcobrzmiący. Uśmiecham się na tą myśl, chociaż ten uśmiech jest może przez łzy. Ostatecznie mam skwer położony przy skrzyżowaniu ulic Alei Solidarności i Nowego Świata. Może to i dobrze, że tak sobie o mnie przypomniano, ale dla mnie najważniejsze jest chyba to, co zawarłem w jednym ze swych ostatnich listów do redaktora Przeglądu Lekarskiego, który to list opublikowany został już po mojej śmierci. List apel, który chciałbym, aby był zawsze przez młodych lekarzy realizowany, by krajowi i narodowi zasługiwać umieli nie tylko jako zdolni i sumienni lekarze, lecz jako prawi i pracowici na jakiejkolwiek innej niwie obywatele. Wszelkie siły należy poświęcić i starać się, abyśmy kiedyś, po spełnieniu rzetelnej pracy, z ust naszych współobywateli usłyszeć mogli uznanie, żeśmy się dobrze zasłużyli i krajowi, i gminie, i żeśmy godni być zaliczonymi w poczet ich obywateli honorowych.
Józef Cyryl Starkel, fizyk CK Tarnowa. Obsada. Narrator Krystyna Drost. Józef Cyryl Starkel, Antoni Sypek. Starosta Józef Brajnl, Albert Opolski. Tarnowscy mieszczanie Piotr Pawlina, Mirosław Poświatowski. Dźwięk i montaż Mariusz Dziekan. Scenariusz i reżyseria Mirosław Poświatowski. Realizacja Tarnowska Artystyczna Konfraternia.
Uwaga, człowiek! Słuchaj w każdy wtorek po 22 w RDN Małopolska. O bohaterach cyklu Uwaga Człowiek w piątkowym wydaniu Dziennika Polskiego na stronie www.konfraternia.tarnow.pl i portalu internet.pl. Projekt realizowany przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię przy wsparciu finansowym Muzeum Historii Polski w Warszawie, Województwa Małopolskiego i Miasta Tarnowa.